Jerome K. Jerome, Trzech panów w łódce, nie licząc psa. Fragmenty. Zabawiliśmy w Soning około godziny. Zrobiło się za późno, aby minąć Reading, to też postanowiliśmy zatrzymać się na noc na jednej z wysp opodal Shipwreck. Kiedy rozwijaliśmy obozowisko, było jeszcze dość wcześnie i George stwierdził, że skoro mamy nieco czasu, to możemy spróbować coś upichcić. Obiecawszy udzielić nam w tym temacie paru pouczających lekcji, zaproponował, byśmy przyrządzili gulasz irlandzki. Pomysł bardzo przypadł nam do gustu. George nazbierał chrustu i rozpalił ognisko, a Harris i ja przystąpiliśmy do obierania ziemniaków. W życiu nie podejrzewałem, iż to pozornie błahe zajęcie może się okazać tak absorbujące. Nigdy też nie brałem udziału w równie poważnym przedsięwzięciu. Zaczęliśmy wesoło, żeby nie powiedzieć figlarnie, ale po pierwszym ziemniaku straciliśmy ochotę do żartów. Im dłużej obieraliśmy, tym więcej zostawało do obrania. To też, gdy uporaliśmy się z łupiną i wydłubaliśmy wszystkie oczka, z kartofla nie zostało prawie nic. Wartego wzmianki oczywiście. Przyszedł George, spojrzał. Ziemniak był wielkości orzeszka. Do licha z taką robotą, zawołał. Zmarnowaliście ziemniaka. Musicie je skrobać, a nie obierać. Zastosowaliśmy się do polecenia, co okazało się jeszcze trudniejsze. Ziemniaki charakteryzują się bardzo skomplikowanym kształtem. Nic tylko dołki, brodawki i wybrzuszenia. Przez kolejne 25 minut harowaliśmy w pocie czoła i oskrobaliśmy 4 ziemniaki. Potem ogłosiliśmy strajk, tłumacząc, iż dalszą część wieczoru musimy poświęcić na oskrobanie samych siebie. Nie miałem pojęcia, że to taka brudna robota, aż dziw brał, że stos obierzyn, w których brodziliśmy z Harrisem po kolana, pochodził z 4 nędznych kartofli. Oto do czego prowadzi nadmierna oszczędność. George powiedział, że 4 ziemniaki w gulaszu to jakiś żart. Umyliśmy więc jeszcze pół tuzina i wrzuciliśmy je do garnka bez obierania. Dołożyliśmy też kapustę i groch. George zamieszał wszystko i oznajmił, że zostało jeszcze sporo miejsca. Przytaszczyliśmy oba kosze i wygarnęliśmy z nich wszystkie resztki. I tak w garnku znalazła się połówka wieprzowego pasztetu oraz kawałek zimnego boczku ze śniadania. George wygrzebał pół puszki łososia i też dorzucił jej zawartość do gulaszu. Oświadczył, że to największa zaleta owej potrawy. Człowiek pozbywa się całego mnóstwa odpadków. Wyłowiłem z kosza 2 pęknięte jajka i wbiliśmy je do garnka. George zapewnił, że dzięki nim gulasz będzie bardziej gęsty. Pozostałe składniki wyleciały mi z głowy, ale na pewno nic się nie zmarnowało. Pamiętam, że pod koniec gotowania Montmorency, który od początku śledził nasze poczynania z wielką uwagą, oddalił się z wyrazem zadumy na pysku i po chwili wrócił z martwym szczurem w zębach. Najwyraźniej zapragnął mieć swój wkład w kolację. Czy kierował nim sarkazm, czy też szczera chęć niesienia pomocy, tego nie umiem powiedzieć. Wywiązała się dyskusja, czy dorzucić szczura, czy nie. Harris oznajmił, że liczy się każdy drobiazg i szczur na pewno pasuje do pozostałych składników, ale George stanowczo zaoponował. Nigdy nie słyszał o szczurach w gulaszu irlandzkim, w związku z czym wolałby uniknąć eksperymentów. Skąd możesz wiedzieć, że będzie niedobre, skoro nie spróbowałeś? Spytał Harris. Tacy jak ty blokują postęp. Pomyśl o człowieku, który pierwszy wziął do ust frankfurterkę. Gulasz okazał się wielkim sukcesem. Chyba w życiu mi nic tak nie smakowało. Był świeży, a zarazem pikantny. Nasze podniebienia miały już dość oklepanych potraw i oto daliśmy im coś o nowym aromacie i smaku do niczego niepodobnym. Danie było też nadzwyczaj pożywne. Cóż, koniec końców skleciliśmy je z samych pyszności. Groch i ziemniaki pewnie można by jeszcze nieco podgotować, ale od czego mieliśmy zdrowe zęby? A sos? Poezja. Co wrażliwsze żołądki mogłyby się zbuntować, ale jego wartości odżywcze były wszelako niepodważalne. Zwieńczeniem kolacji była herbata i placek wiśniowy. W tym czasie Montmorency stoczył walkę z czajnikiem i poległ z Kretesem.